co się wydarzyło. I ten czas to jest takim czasem szczególnym, ponieważ jeszcze po raz kolejny chcemy go przeżywać, to, czego dokonał Bóg przez swojego Syna. Tydzień taki szczególny. I też w ostatnim tygodniu wracałem do tych fragmentów takich właśnie szczególnych, tego ostatniego tygodnia, gdy Pan Jezus już kończył swoją działalność chodząc po ziemi. Jak wiecie, miał swoich uczniów, których przygotowywał, którym też mówił o bardzo ważnych rzeczach, oni do końca jeszcze nie rozumieli, ale też przyszedł przygotować nie tylko uczniów, ale też ludzi, uświadomić im powolutku, aby zrozumieli poprzez to, co mówił, ale nie tylko to, co mówił, bo za tym, co mówił, szły czyny. Jakie? Możemy sobie przypomnieć. Uzdrowienia. Cudów, pokarmu. Ci ludzie chodzili, byli głodni. Napoił ich, aby mogli się skoncentrować, gdy Pan Jezus do nich mówił nie na tym, że im doskwiera właśnie już głód, ale żeby skoncentrowali byli na tym, co najważniejsze, a Pan Jezus mówił o Królestwie Bożym, że ono już przyszło, właśnie jest pośród nich. Ale ten ostatni tydzień, ja bym powiedział, niesamowite wydarzenia. I ja sobie tak napisałem, co się wydarzyło. Niedziela, jak wiemy, dzisiaj po raz kolejny już jest pierwszy dzień tygodnia. Później był środek tygodnia. No i koniec tego tygodnia, a zarazem początek, znowu niedziela. I sobie tak wypisałem. Niedziela, jaka ona była 2000 lat temu. I dla Pana Jezusa, ale też dla ludzi, którzy byli wokoło. Z opisów, które czytamy, to możemy sobie tak zastanowić się i powiedzieć, że to była nadzieja. Nadzieja dla tych ludzi, ponieważ oni słyszeli, niektórzy byli z Panem Jezusem, chodzili, co czynił i o czym mówił. To, co się wydarzyło już przed przyjściem do samej Jerozolimy, obiegło wszystkie obszary wokół Jerozolimy i tam, gdzie Pan Jezus był, ponieważ dokonał się cud tego, czego ludzie sobie do końca tak może nie wyobrażali. Zmartwychwstanie Łazarza. To ich niesamowicie poruszyło. I ci ludzie w tym jakby położyli nadzieję. Jeśli taka osoba jest wśród nas. Musi to być ktoś szczególny. Musi to być prorok. Może przywódca. Bo tak go spostrzegali. Który nas uratuje. Czyli ta niedziela była dla nich może też triumfem. Radością. Zwycięstwem. I przeczytamy sobie o tym, jaka była sytuacja. I też nadzieją. To była niedziela. Później minęło kilka dni i co się okazało? Od połowy już tygodnia gdzieś ta nadzieja umarła w ludziach. Co jeszcze? Jeśli umarła nadzieja, to rozgoryczenie. Kolejna rzecz. Nienawiść nawet. Ponieważ nie spełnił ich oczekiwań. I wiemy, co się wydarzyło na końcu w tym wszystkim, śmierć Pana Jezusa. Ale ten koniec tygodnia i kolejny pierwszy dzień, kolejna niedziela i już za tydzień będziemy obchodzić tą pamiątkę, możemy powiedzieć triumf, zwycięstwo. Kolejna nadzieja. Zobaczmy, jak to się zazębia. Widzimy, że ten tydzień cały to czas, którym właśnie będą się przewijać sceny jak z dramatu. To był dramat życia Pana Jezusa. Przyszedł do ludzi powiedzieć o tym, co najważniejsze, o Bożej miłości. Ale ten tydzień to to Jego śmierć, ponieważ tak ukochał świat. I ten początek tygodnia rozpoczyna się od akcji w czasie, gdy Pan Jezus właśnie wchodzi do Jerozolimy, odbywają się uroczystości, Paschę. No, najważniejsze święto dla Izraelitów. Można powiedzieć, dla nich szczególny obowiązek, ponieważ nakładano na każdego Żyda, na faceta, obowiązek w tym dniu bycia w Jerozolimie. Ponieważ ono się wiązało z tym, że wyszli z niewoli, w której byli, w Egipcie. Bóg uwolnił ich i zabrał ich do ziemi, którą im przygotował ziemię. Wspaniałą. Jak czytamy, miodem i mlekiem płynącą. I każdy Żyd miał o tym pamiętać. W promieniu 20 mil mieli przyjść do Jerozolimy i właśnie to święto obchodzić. Jak? Można powiedzieć patrioci. Coś bardzo ważnego. Ale też przybywali Żydzi z różnych zakątków świata, jeśli było to możliwe. Gdy taki Żyd znalazł się w takiej sytuacji i mógł iść, to przybywał. Jeśli nie, mówi w tym roku nie, w następnym chciałbym być, aby uczestniczyć. Ponieważ to było dla nich bardzo ważne święto. I wtedy, właśnie w tym szczególnym dniu dla narodu wybranego, dla Izraela, nadeszła wieść, że przybywa do Jerozolimy Jezus, ten, który wskrzesił Łazarza. Było to dla nich niesamowite, nie do ogarnięcia. I chciałbym, abyśmy przeczytali sobie dzisiaj ten fragment właśnie wjazdu Pana Jezusa do Jeruzalemu, ponieważ ta sytuacja opisana jest w trzech Ewangeliach. Jest to bardzo ważne też pokazanie nam, jak bardzo ważną rzeczą było właśnie przybycie Mesjasza do miasta Jeruzalem. Otwórzmy sobie może jeden z fragmentów, przeczytamy sobie fragment z Mateusza. Jest to 21 rozdział. Czytamy. Będę czytał z nowego przykładu. Od pierwszego wersetu do 11. Też ta sytuacja wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy jest zapisana i w Ewangelii Jana, i w Ewangelii Łukasza. Możemy sobie to spojrzeć sobie też, gdy będziemy już w domu, doczytać sobie jeszcze właśnie z tych trzech perspektyw, jak autorzy opisali ten fragment. I tutaj czytamy tak. W pobliżu Jerozolimy po przybyciu do Betfage u podnóża Góry Oliwnej Jezus posłał dwóch uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. Zaraz po wejściu natkniecie się na przywiązaną oślicę oraz oślę przy niej. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A jeśli by ktoś o coś pytał, wyjaśnijcie. Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeślę. Stało się tak, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie łagodny. Jedzie na ośle, na źrebięciu jucznego zwierzęcia. Uczniowie poszli więc i postąpili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślicę oraz ośle, włożyli na nie swe wierzchnie okrycia, a on na nich usiadł. I wielu ludzi z towarzyszącego mu tłumu rozpościeradło na drodze swoje szaty. Inni obcinali gałązki drzew i również rozkładali na drodze. Tłumy natomiast, które go poprzedzały oraz te, które podążały za nim, wołały: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali, kto to jest? Kto to jest? Tłumy zaś odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Jak czytaliśmy, nadeszła wieść, oto Pan Jezus, jak sobie już powiedzieliśmy, zmierza do Jerozolimy. Ale to, co utkwiło tym wszystkim ludziom, którzy byli w Jerozolimie i którzy z Nim podążali, to, co się dokonało w ostatnich dniach. Niesamowita rzecz, ponieważ wskrzesił Łazarza, człowiek, który umarł. Na pewno w tłumie było wielu ciekawskich ludzi, ponieważ Jezus to człowiek, który zbudził zmartwych człowieka. Chcieli go zobaczyć. Chcieli zobaczyć tą niezwykłą postać, jaką był Jezus. Może widzieli w tym niesamowitą sensację. Coś niesamowitego. Człowiek powstał z martwych. I to za pośrednictwem jakiegoś Jezusa, cieśli, syna Marii, Józefa. To się niektórym po prostu w głowie nie mieściło. I ludzie wyczekiwali tego, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Co się wydarzy dalej? Ale Jezus poszedł do Jerozolimy, bo wiedział, że to już jest koniec, kres jego czasu tutaj bycia z ludźmi. Teraz jest czas wypełnienia się to, co Bóg powiedział, co przepowiedział do ludzi, że oddam to, co najcenniejsze, mojego Syna, aby uratował was wszystkich. Z waszego życia, z waszych nieporządków życia, z waszych słabości, upadków, z tego, z czym nie możecie sobie poradzić. I gdy czytamy w opisie, możemy zobaczyć dwie rzesze ludzi. Jedni, którzy chodzili za Jezusem i szli do Jerozolimy, a drudzy, gdy usłyszeli w Jerozolimie, co zrobili, wyszli. Chcieli go zobaczyć. Co to za szczególny człowiek? Co on ma takiego w sobie, który uczynił takie rzeczy, ale też w swoim sercu mieli nadzieję. Może to ten, który uratuje nas. Może to ten, który wyzwoli nas. I już nie będziemy pod okupacją, bo pragniemy wolności, ponieważ Bóg jest naszym Królem i Panem. A oni byli w okowach właśnie okupacji. Nie potrafili się z tym pogodzić, ale oczekiwali. I tu upatrywali właśnie tą nadzieję, że wreszcie Bóg odpowiedział na ich modlitwy, że wreszcie jest nadzieja, że wreszcie pojawił się ktoś o imieniu Jezus. Prorok, Mesjasz, przywódca, który da im wolność. I z takimi nadziejami oczekiwali Jego w swoich sercach gdzieś, z ciekawością, ale też co się wydarzy dalej. Może sobie myśleli, no jak teraz przyjdzie ten Jezus, to jak tu powie przemowę, jak nas pobudzi do powstania, no to zwyciężymy. Albo będą jeszcze inne rzeczy. Ponieważ zauważyli, że to, czego dokonał na Łazarzu, było nie w ich wyobrażeniach. To rozbudziło ich nadzieję. Właśnie na bycie ludźmi, którzy nie będą już okupowanymi, nie będą ludźmi okupowanymi. I w tym przekazie też, w którym czytamy w Mateusza, widzimy ten tłum, który wiwatował na cześć Jezusa, ale wśród nich też są ludzie, którzy pogrążyli się w rozpaczy. Ta starszyzna żydowska. To myśleli sobie, tak nie może być. To nie jest Mesjasz, to nie tędy droga. To tylko przyprowadzi zgubę na nas. I myśleli tutaj, jak pozbyć się właśnie Pana Jezusa. I jak czytamy w tym fragmencie, właśnie w relacji Mateusza możemy zobaczyć właśnie wypełnienie się starotestamentowych proroc, ponieważ te rzeczy witają Jezusa jako tego jako króla i Mesjasza, ten, który da im wolność. Pierwszy dzień tygodnia zapanowała radość, nadzieja, triumf. No i gdzieś tam w sercu już zwycięstwo widzieli dla siebie. Ale też Bóg wybrał ten czas, ponieważ, jak powiedziałem na początku, był to czas, gdzie właśnie Izrael obchodził święto, święto Paschy. To właśnie wyprowadzenie Izraela z niewoli. Było to dla nich bardzo ważne. I wtedy w swoim planie Bóg uczynił tak, że właśnie w ten dzień Pan Jezus wjeżdża triumfalnie do miasta Jeruzalem. W jaki sposób? Jak czytamy w tym przekazie, posłał swoich uczniów, aby przyprowadzili mu oślicę i ośle. Gdy sobie tak pomyślimy o osiołku i oślicy, to na pewno nie są dla nas dobrym skojarzeniem, dlatego że co one wywołują? Tutaj nas, ludzi zachodu, tam na wschodzie zupełnie inaczej myślą o tych zwierzętach, ale u nas tutaj na zachodzie wywołują różne skojarzenia. Na pewno nie mają takiej prezencji jak na przykład koń. Niezbyt zgrabne. Może nie ma pięknej skóry. Na pewno jest uparte. Kiedyś tego doświadczyłem. Pamiętam jako dużo młodszy i nasza córka miała, nie pamiętam, 3 latka czy 2. Mój kolega był fotografem i właśnie miał takiego osiołka i pojechaliśmy do Skorzęcina i mówimy i wtedy, no to zrobimy zdjęcie. No to ja byłem uradowany, no bo to fajnie, żeby zrobić zdjęcie. Udało nam się ją posadzić. Nie pamiętam, czy posadzić, czy on stał przy niej, ale chyba posadzić i stał dosyć grzecznie ten osiołek. Zrobiliśmy zdjęcie, do dzisiaj ono gdzieś jest, ale później ten mój kolega mówi, to wiecie co, pomóżcie mi go po prostu załadować na przyczepę. Oj, to była trudność. Słuchajcie, walczyliśmy, zapieraliśmy się, a jak się osiołek uparł, nie dało rady się nic z nim zrobić. Po kilkudziesięciu minutach, prawie chyba koło gdzieś 40, udało nam się w jakiś sposób go właśnie na tą przyczepkę tam załadować, żeby mógł spokojnie pojechać do domu i wypocząć, ponieważ on też pracował, nie? Jako jako narzędzie do tego, aby zrobić sobie zdjęcia. Ale wróćmy. I to zwierzę, ten bohater właśnie, który jest bohaterem właśnie w tej całej sytuacji, gdzie Jezus wjeżdża, bardzo często jest właśnie osioł. Właśnie mówi się na jego temat różne rzeczy, różne są przysłowia, porównania, metafory. Często czasami można usłyszeć, że jeśli kogoś nazywa się osłem, to nie jest to fajne. Bo gdy mówimy, że uparty jesteś jak osioł, to sobie pomyślimy, no faktycznie, bo jak się osioł uprze, to nie można ruszyć. I czasami to nie są przyjemne rzeczy. Ale kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy właśnie na ośle, w historii tej starotestamentowej osioł był symbolem pokoju, skromności, cichości. Natomiast gdy władca czy król wjeżdżał na koniu, to kojarzy się z przemocą i z wojną. I o tym właśnie pamiętali Izraelczycy. Dlatego władca wjeżdżający do miasta na koniu zapowiadał sąd, a osoba, która wjeżdżała na osłu, oznajmiała przebaczenie i pokój. I Izrael był stęskniony właśnie w takiej sytuacji. I zdarzyło się to, bo gdy okupant wszedł, Cesarstwo Rzymskie, gdy zagarnęło tę ziemię, to wjechali na koniu, żeby ich podbić. I oni pragnęli właśnie tego, aby przyszedł taki dzień, przyszedł taki moment, aby właśnie do Jerozolimy wjechał ktoś, kto wjedzie na ośle, który przyniesie właśnie wybawienie, który przyniesie pokój. I ci, którzy wiwatowali z palmami, gałązkami, wiedzieli, że osioł był wierzchowcem dla króla, który przynosi pokój. Być może w ich umyślach i w sercach wspominali, jak wjeżdżał do Jerozolimy Salomon, prawy następca Dawida. I tu możemy sobie to przeczytać o tym w pierwszej królewskiej, w pierwszym rozdziale, gdzieś między 13 a 16 wersetem. I to im gdzieś utkwiło. Przypomnieli sobie, co to znaczy, gdy król wjeżdża właśnie na osiołku, przynosi pokój i przebaczenie. I tego oni pragnęli. I ludzie pozdrawiali Jezusa, wiwatowali. Czytamy tam słowa: błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Były to pozdrowienia, w jakich witano pielgrzymów przybywających właśnie na to święto. I tak witano właśnie Jezusa. Tłum krzyczał: Hosanna! Znaczy, wybaw teraz! Było to wołanie o pomoc kierowane z rozpaczonych ludzi, którzy właśnie znajdowali się pod jarzmem okupanta. I tak bardzo pragnęli być wolni, tak jak za czasów Dawida czy Salomona. Tego im brakowało. I czytamy dalej w ostatnich fragmentach, że lud krzyczał Hosanna na wysokościach, żeby nawet aniołowie na najwyższych wysokościach nieba wołali do Boga: wybaw nas teraz. Może to jest ten moment. I tutaj warto zadać sobie pytanie. Od czego? Od czego mają być wybawieni? Oni wiedzieli, oni mieli pragnienia. Chcieli wyzwolenia. Spod, jak powiedziałem, okupacji rzymskiej. Bo to im doskwierało. Nie czuli się wolni, chociaż mieli możliwości. Ale potrzebowali właśnie wolności. Odrodzenia imperium, jakie miał Dawid i Salomon. Było to największe państwo. Dobrze rządzone. Bogate. Ale było utracone przez następców po Salomonie. Z powodu, wiemy jakiego, z powodu niedotrzymania obietnicy Bogu. Nie ufali mu. Szli swoimi drogami. Tego oni chcieli, tego pragnęli. I zauważyli, że jest Mesjasz na miarę ich oczekiwań. Wreszcie się spełni to, gdzie w ich sercach tak bardzo to było. Tak pragnęli tego. Ale jak wiemy, jak czytamy, ta niedziela minęła, nic się nie wydarzyło i tłum, można powiedzieć, się zawiódł. Dlaczego? Ponieważ poczuł się oszukany. Jego zaufanie zostało nadwyrężone. I jak czytamy kolejne fragmenty, nie minęło kilka dni, a już z Hosanna krzyczano do Jezusa, krzyżuj go. Ponieważ Jezus nie spełnił oczekiwań, jakie ludzie chcieli od Niego. Tylko kilka dni. Nawet nie byli cierpliwi, nie czekali. Bardzo szybko w ich życiu zmieniło się to z tego, że jest, zwyciężymy, jest radość. I później zawód. Nie czekali do końca. Oni chcieli już od razu. Najpierw Hosanna, a później, jak powiedziałem, rozgoryczenie, może nienawiść. I w końcu śmierć. Ukrzyżuj go. Chcieli, żeby umarł, ponieważ nie spełnił ich oczekiwań. I warto sobie zadać tutaj pytanie. Co my powiemy o sobie? Czy my nie próbujemy w swoim życiu czasami zrobić Jezusa Pana na miarę naszych oczekiwań i schematów w naszym życiu, jakie mamy? Czy nie zdarza się w naszym życiu tak, że domagamy się od naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby nam błogosławił nasze plany, ale tylko do zaspokojenia naszych właśnie zachcianek i naszych oczekiwań. Ponieważ ten tłum pragnął króla, który wyruszyłby do bitwy o odzyskanie właśnie tego imperium, jakie było za czasów Dawida i Salomona. O tym marzyli. I co możemy powiedzieć? Faktycznie, nasz Pan Jezus Chrystus jako król i władca wyruszył do bitwy. Wyruszył do bitwy o odzyskanie czegoś większego. Nie tylko pola, obszaru. Lecz wyruszył do bitwy na wzgórzu. I nie o imperium, ale o Królestwo Boże dla ludzi. Ludzie oczekiwali wyzwolenia swojego imperium. Ale Jezus przyniósł im zbawienie. Przyniósł coś, co spowoduje w ich życiu przemianę, nowe życie, nowy styl życia, nową jakość życia. I warto tutaj się zastanowić na tym przykładzie. Jezus przyszedł na świat do ciebie, czyli do mnie. Pomyśl sobie, przyszedł do ciebie, aby cię uratować. Aby dać ci nowe życie. Aby zmienić imperium twojego myślenia, twojego życia, twoich schematów, twoich zachcianek. Przyszedł, aby oddać swoje życie na krzyżu, ponieważ On to uczynił właśnie dla ciebie. Uczynił to dla mnie. Umarł za moje słabości. Umarł za moje schematy życiowe. Umarł za moje relacje z ludźmi, jakie były. Umarł, żeby dać mi coś nowego, coś jakościowego, dużo lepszego. Daje nam nowe życie, nowy styl życia, w którym możemy wypełniać Boże obietnice. Przez to, że On umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Zastanów się nad tym. Ale kolejną rzecz to jest to, że czego Jezus się dotyka. Nawet gdy to były te osiołki, na które wsiadł, to nadaje temu godność. Zobaczcie, osioł jest godny. Nadał temu godność. Wjechał. I w ludzkich umysłach oni wiedzieli, co to znaczy, że wjazd na osiołku przynosi przebaczenie i przynosi pokój. I oni tego potrzebowali. Ale nie w formie pokoju od drugiego człowieka, ale pokój do serca ludzkiego. To Jezus im przyniósł. I tu można powiedzieć, że czego Jezus się dotyka, to nadaje godność. Nawet jeśli to jest osioł. Pomyślmy nad tym. On używa zwykłych ludzi. Tych, których bardzo często społeczeństwo kim pogardza. Ponieważ Pan Jezus kocha szczerość i otwartość. I prostotę. Chciałbym was zaprosić, drodzy bracia i siostry, abyśmy teraz oddali naszemu Panu cześć, chwałę, uwielbimy, podziękowali Mu właśnie za ten ostatni tydzień przed tym, co miał dokonać, gdzie w ludzkich sercach była radość i też w tej radości i w tym triumfie, w tym zwycięstwie myśleli tylko o sobie, o tym, jak im będzie dobrze. Ale później się to skończyło tym, że widzieli tylko swoje potrzeby. I później przyszła gorycz i znienawidzenie. Ale tym wszystkim Pan Jezus triumfuje, ponieważ za tą gorycz i za to znienawidzenie Pan Jezus umarł na krzyżu. Aby ludzie doświadczali radości, zwycięstwa, mieli nadzieję na przyszłość, że będą z Nim i tą nadzieją się dzielili z innymi. Zapraszam was wszystkich, powstańmy, módlmy się.